witam serdecznie. To jest...
473.
Tak.
To jest wyjątkowy odcinek i mało osób o tym wie.
Jak to? Dlaczego mało osób o tym wie?
Media o tym... Bo nie powiedzieliśmy tego, że ten odcinek jest wyjątkowy, dlatego że to jest ostatni odcinek przed dwutygodniową przerwą. To jest pierwszy odcinek, po którym tydzień później nie wyjdzie kolejny. Dlatego to jest wyjątkowy odcinek.
No ale
odcinek.
To mówiliśmy w poprzednim, przecież dokładnie to powiedzieliśmy.
Ja wiem, ale to mało osób o tym wie, bo tym
bo
się nie mówi.
Bo nie słuchają.
Nie.
Okej. Okay. Dobrze, dobrze.
Ja wam muszę powtarzać, dlatego ja te odcinki, bo ja za każdym razem staram się, żeby dotarło, żeby wszyscy
oczywiście
wiedzieli, żeby wszyscy rozumieli. Ja po prostu się staram, no. Ja dla was to
wszyscy
wszystko.
Wszyscy się staramy, wszyscy się staramy. No nie, dobry, nie unikniemy dzisiaj też tematów sztucznej inteligencji, niestety. Przepraszam.
Nie, no ale to jakby...
No ale kurczę, no naprawdę... Co tydzień,
za dużo.
Co tydzień coś się nowego pojawia. I to są rzeczy, które naprawdę robią wrażenie. I ja zaczynam mieć, ja mam takie poczucie, że AI zaczyna tak wchodzić, wiesz, w różne obszary jakby naszego życia, czy nawet tych naszych gadżetów technologicznych, że staje się jakby dodatkową warstwą w ogóle, której do tej pory nie było, która gdzieś, wiesz, te paluszki, a to tu dotknę, a to tu coś podotykam, a to tutaj wejdę.
Widziałem na Mastodonie ludzi, którzy się burzyli przed mówieniem AI o czaty GPT, okay, bo to jest tylko model językowy, który zgaduje, jakie słowo powiedzieć kolejne, a nie jest samomyślącym jakby... Mm-hmm.
To ja, no może rozumiem to, bo akurat rzeczywiście trochę tak jest, że faktycznie on zgaduje, ale, no, ale
to,
ten...
To nie ma... znaczenia. Okay. To w sensie, z takiej perspektywy, w sensie to z perspektywy użytkownika.
Oczywiście.
Nie ma znaczenia.
To jest
z perspektywy użytkownika dobra technologia jest nieodróżnialna od czarów.
Dokładnie. Dokładnie. Ale to właśnie a propos, jeszcze to rzeczywiście może na początek, chętnie bym się podzielił, bo jest bardzo fajny wątek, Dan Holick napisał na Twitterze, bardzo ciekawy. Nie jest bardzo długi, ale myślę, że warto go przeczytać. To jest wątek dotyczący tego, jak właśnie model, duży model językowy, no bo one są large language model, nie? To jakby to nie jest po prostu model językowy, tylko duży. Jak one działają? Po prostu duży model językowy, jak on działa? W każdym razie myślę, że ten wątek jest ciekawy, bo rzeczywiście tam pokazuje tak krok po kroku, razem z przykładami, w jaki sposób ChatGPT w ogóle decyduje o tym, wiesz, jakie słowo po słowie nam napisać, w jaki sposób on ma te dane pokategoryzowane, wiesz, tam jest kilka procesów, które się dzieją po kolei i to jest bardzo fajnie krok po kroku pokazane, jak to działa i dlaczego to działa, nie? I rzeczywiście, no tak jak powiedziałeś, w dużym skrócie to jest po prostu decydowanie procentowo, jaka jest szansa, że dane słowo powinno być po kolejnym słowie? Znaczy po tym słowie, które przed chwilą zostało,
no tak,
napisane,
jest,
nie?
To jest niesamowite, jak od strony takiej czysto logicznej to działa w ten sposób. Tak. On rzuca kostką na każde słowo i wybiera to, które jest ma największą szansę, żeby się powinno pojawić po tym, które teraz było napisane. To jest niesamowite.
I że jakby że faktycznie tak ta matematyka daje efekty magii, nie? No bo to jest to, co mówisz, nie? Że jakby właśnie ta technologia jest tak zbliżona do magii, że aż jesteśmy w szoku. No ja, jak pokazuję znajomym skrót, który podsumowuje filmy na YouTubie, szczególnie te, które na przykład przed chwilą oglądali, to robi największe wrażenie, bo oni jeszcze pamiętają, o czym to jest i wiesz, czytają to podsumowanie, mówią...
To
ej,
jest
dokładnie, to jest
to.
No ale to już wiecie, więc tego nie będziemy powtarzać. Ja z takich mikro ciekawostek jeszcze znalazłem apkę, która się nazywa AI Actions, to się nazywa, i to jest, trzeba się do bety zapisać i tak dalej, natomiast jest to coś na zasadzie takiej aplikacji, która jest takim mostem między ChatGPT oczywiście i naszym systemem, że jakoś częściowo się tam wpina i przykładowo ma tam cztery takie potężne akcje, które, znaczy potężne, no akcje, które można wykorzystywać, natomiast jedną z nich, ponieważ oni bazują na takim rodzaju, że budujesz sobie skróty, tak? I po prostu część tych skrótów może być wykorzystywana jako chat GPT, w sensie, że możesz gdzieś tam ten, ciągnąć dane z chat GPT, czy wysyłać dane do chat GPT. To można też zrobić oczywiście samemu, no bo tak działa ten skrót, o którym mówiłem w poprzednim tygodniu. Ale jest tu też kilka przykładów i jednym z nich, który mnie właśnie zainteresował i który był ciekawy, jest taki, że można na przykład zrobić sobie screenshota z rozmowy z kimś, w której padają na przykład jakieś daty typu hej, umówmy się na przykład na wtorek tam 9 czerwca, nie? I on jest w stanie zocerować ten obrazek, czyli przeczytać wszystko, co na nim jest, przeanalizować i ustawić automatycznie wydarzenie w kalendarzu na tą konkretną datę z tytułem, że to jest ta osoba, no bo to z tą osobą rozmawiamy, wiesz, jakby bardzo ciekawy pomysł na to, żeby jeszcze przyspieszyć jakby to tworzenie kalendarzowych wydarzeń na podstawie właśnie screenshotów, nie? No bo to może być konwersacja, to może być cokolwiek innego. Podejrzewam, że spokojnie by zadziałało tak, że nie wiem, masz na stronie jakiejś datę i godzinę startu jakiegoś wydarzenia, robisz tego screenshota, przepuszczasz przez ten skrót i on ci automatycznie robi w kalendarzu wydarzonko na ten temat. No wiesz, to oczywiście jest już, nie wiem, no przeskakiwanie takich najmniejszych problemów, ale można coś przyspieszyć, można coś jeszcze tam dodać. Pokazuje też możliwości tego systemu i to jest
ja
fajne.
Ja właśnie to chciałem ci powiedzieć, że jest też, a propos jak powiedziałeś, że no to wykorzystuje skróty czy coś takiego, to aplikacja, o której mówiłem poprzednim razem, Pity, to ona ma taki feature, w sensie będzie miała lada ma taki feature, w którym mówi, że będziesz mógł powiedzieć zrób mi playlistę na Apple Music i on będzie robił playlistę na Apple Music.
Okay.
Więc to jest to, co zrobił Vitici, to będzie teraz w aplikacji, że będziesz mógł powiedzieć. Strasznie mi się to podoba w ogóle, bo to widzisz, Spotify wdrożył niby w swojej aplikacji w ogóle takiego sztuczną inteligencję DJ-a.
Ja w ogóle nie rozumiem potrzeby tego czegoś, że mi ktoś gada podczas muzyki.
Ja ci powiem, jaką. Tylko widzisz, ja nigdy nie skorzystałem. Ja ci kurde powiem.
Powiedz.
Ja nigdy nie skorzystałem z tego, bo on nie pozwalał mi. W sensie on. Ja nie mam tego w moim Spotify po prostu, tak? To jest ten problem, że ja nie widzę tej funkcji, z której mógłbym skorzystać. A ludzie w mediach pisali, było wszędzie tak pisane, że no, taka super funkcja jest wprowadzona. Natomiast chodzi mi o to, że.
Po angielsku masz Spoty?
Kogo? Spoty po angielsku. Ja mam wszystko po angielsku.
Ciekawe. Może jest tylko WUSA.
To, co generalnie mnie w jakiś sposób po prostu cieszy, to jest fakt, że ja chcę, żeby ktoś mi puszczał muzykę, nad kim mam kontrolę, ale taką w stylu... Podoba mi się koncept to, że jest w tym, co zrobił Vitici, że ja mogę powiedzieć, no zrób mi playkę na podstawie na przykład top najlepszych 25 utworów rockowych, albo mogę powiedzieć mu, zrób mi idealną playlistę na piątkowy wieczór. No i on jakby coś tam wykmini, nie? I teraz uwaga, tego, żeby było jasne, to jest bardzo częsty przypadek w moim życiu, że po prostu jest wieczór, więc puszczamy muzykę, bo przychodzą goście, więc puszczamy muzykę. Ja chciałbym, żeby on mi tą muzykę w jakiś sposób dobierał. Ja nie chciałbym za każdym razem musieć wybierać, jaka to będzie playlista. Ja mam oczywiście takie playlisty. Franka Uszyna na tym etapie pewno już znasz na pamięć przeze mnie niestety. Przepraszam za to serdecznie. Natomiast, o Jezus Maria, z Frankiem Uszyną w ogóle mega drama na Coachelli się wydarzyła, ale nie znam szczegółów. Tak. Godzinę się spóźnił, nie zaśpiewał, bardziej tańczył do swojej muzyki. Nieważne. Natomiast.
Może był po prostu naćpany.
Nie. On tam jakąś miał trudną sytuację. W sensie tam brat zmarł parę lat temu i to jakoś go zniszczyło całkowicie.
To teraz przyszło.
Tak. No, znaczy, że to trwa cały czas. W sensie, no ja też nie oceniam, dlatego nie tego. Natomiast wydarzyło się obiektywnie to, że się spóźnił godzinę i nie śpiewał, tylko bardziej.
Ale Coachella to tam chyba nikt nie pilnuje czasu za bardzo, co?
O godzinie 24 był curfew i dlatego wycięli jego całkowicie koncert i skończyło się. Tak, więc to jest właśnie niesamowite, bo ja też bym powiedział, no to po prostu grał dłużej. Nie. Oni po prostu wycięli. A Calvin Harris chyba było tak, że za minutę się płaci 10 tysięcy dolarów kary, za minutę po, i Calvin Harris spokojnie, pierwsza 20 napierdala. Zero litości. Wow. Jakiś ziomek też powiedział, że he doesn't care because I'm fucking rich i dalej grał koncert. No jakby rozumiem.
A, bo mi się Coachella, wiesz co, pomyliła z Burning Man. Burning Man to jest taki, wiesz, no to tam to już chyba jest pełen luzik.
No więc to, co mnie w jakiś sposób, więc ja, mi się podoba, że ja mogę zrobić, powiedzieć mu, ej, daj mi, zrób mi playlistę, fajnie, super, to jest, dla mnie to cieszy, ale dla mnie prawdziwie taką superancką rzecz będzie, kiedy ja będę miał takiego, taki AI, który pozwoli mi rozmawiać na temat tego, żeby on mi dobrał doskonałą muzykę, bo to chodzi o to, na co ja bym chciał, wiesz, zacząć rozmowę, puść mi coś fajne na piątkowy wieczór z piosenek, które lubię. Żeby on jakby wziął, miał jakiś, jakby na tej podstawie dobierzmy idealną, bo to jest trochę tak, że jak nie mam pomysłu, to puszczam jedną z moich playek, ale tutaj mogło to być dużo bardziej szerokie, nie? Więc podoba mi się to. Chciałbym, żeby to się działo z tym więcej. Chciałbym, gdyby to w Spotify ten DJ działał spoko i robiłby dokładnie to, czego chce, a nie robi, bo to jest Spotify'owy DJ, wiesz co robi? On ci puszcza utwory tak jakby z twojej biblioteki na szaflu, tylko dla każdej jakby on ci mówi, jaki jest powód, dlaczego to leci. Na zasadzie...
No to jest zupełnie niepotrzebne.
Personal radio, no tak. Nie? On ci mówi, dobra, no to ja ci, no to teraz puszczę ci utwór, który bo kojarzysz sprzed 10 lat.
A, okej, dobra, dzięki, tak. Stary.
No, sprzed 10 lat. Ja mówię, no dobra, no to super, fajnie, no to dzięki. I potem mówi, no, a teraz, żeby coś przełamać klimat, proszę bardzo, Barka w wersji wykop. Nie? Okej.
No, ale to właśnie no. Dlatego... Jak tylko oni pokazali tego DJ-a Spotify'owego, to w ogóle mnie to nie zainteresowało. Mówię, no ale po co mi to jest? Ja jak słucham muzy, to ja nie lubię, jak mi gada ktoś w tle. Ale to może wynikać z tego, że ja po prostu nie słucham radia. I nigdy nie słuchałem radia. Wiesz, nie mam jakby takiego przyzwyczajenia, a domyślam się, że ci, którzy lubią, jak im tam coś jeszcze... ktoś coś powie, no to zakładam, że w Spotify'u mogło im tego brakować, chyba że używali darmowej wersji i słuchali sobie reklam w trakcie, żeby sobie radiowy experience powtórzyć. No ale dlatego no, to jest kwestia po prostu takich już bardzo subiektywnych przyzwyczajeń, więc mi to nie jest potrzebne, ale i patrząc na górę właśnie, dlatego chciałem wyjść i mówiłem na początku naszego odcinka o tej warstwie AI, która gdzieś tam, wiesz, zaczyna te macki swoje rozpuszczać coraz szerzej. Apple, co jest do chuja? Gdzie jest wasz, kurna, chat GPT? Co jest z tą Siri? Kurwa, to jest za gówno.
To jest żenujące.
Ile oni mają pieniędzy?
Tyle razy, ile ja muszę mówić do Siri, żeby ona mnie zrozumiała, a ja mówię do niej najprostsze słowo na świecie. Jezus Maria. No tak.
Dzisiaj? To jest kurwa wstyd. Po prostu. Wow. Nie, no naprawdę. No. Dzisiejsza Siri i stan jej możliwości, jej przetwarzania, wiesz, naszych zapytań.
Jest to żenujące.
To jest żenujące. Chat GPT po prostu zjadają na śniadanie. Absolutnie. Więc no... Zakładam, że może coś we wrześniu zobaczymy, może na WWDC coś zobaczymy, cholera wie, ale wydaje mi się, że no bardzo szkoda by było, gdyby Apple zostawiło ten wyścig i w ogóle, wiesz, postanowiło, wiesz, usiąść sobie na ławeczce i patrzeć, co się dzieje, bo uważam, że
nie,
mega
no
dużo tracimy.
Nie, tak będzie, tak zrobię, ale to jest...
Bo chodzi mi głównie o to...
To jest straszne, no bo jednak no, to jest...
Mi głównie chodzi o to, że...
Największa firma świata.
Największa firma świata...
No to teraz ty wiesz.
Tak się będziemy wymieniać. Największy problem jest taki, że to właśnie Siri ma największy dostęp do danych o nas. I teraz chat GPT działa bardzo fajnie, super ekstra, ale ty musisz mu dać dużo inputu, żeby wypluł to, co ma być wyplute, nie?
A Siri to ma.
Siri to wszystko ma. Ma dostęp do naszego kalendarza, ma dostęp do naszych, wiesz, wszystkich wydarzeń, to, co się dzieje, do muzyki, której słuchamy, jeżeli korzystasz z Apple Music. No, ona ma to wszystko, ona wie, kim my jesteśmy. Więc gdyby ona miała możliwości takie jak chat GPT, to w ogóle byśmy żyli w innym świecie.
To jest właśnie to jest to, że ja kiedyś, jak Google pokazywał Google Asystenta, to ja nie wiem, czy nie było takiej mowy na temat tego, że ja bardzo czekam na moment, w którym asystent będzie proaktywny. na moment, w którym to nie ja będę musiał nawiązywać interakcję z moim asystentem, tylko asystent będzie nawiązywał interakcję ze mną. Ja wiem, jak to brzmi, ale jakby hear me out. Chodzi generalnie o to, że ja chciałbym, żeby dostawać powiadomienie, ja wiem, że mogę dostać powiadomienie z kalendarza, ale z drugiej strony mogę dostawać powiadomienie od asystenta, który może mi zrobić na zasadzie, skoro wiesz, że korzystam z tej aplikacji do tego, tu mam wydarzenie w kalendarzu, tu mam tego, tu widzisz, że się spóźnię, bo jest ruch, zaproponuj wysłanie SMS-a, że się spóźnię. Zaskocz mnie.
Zdarza się coś, czasem, to się czasem zdarza, bo faktycznie jest tak, że
wzwoń się na spotkanie, czasami się pojawiają te
albo
rzeczy.
Albo wzwoń się na spotkanie, albo faktycznie poinformuj, że będziesz spóźniony, bo wie, gdzie jesteś, okej, okay, to takie rzeczy się zdarzają, okej, okay, ale ja totalnie rozumiem twoją potrzebę, bo on powinien robić tego dużo więcej, wiesz. Jeżeli faktycznie się spóźniasz...
Siri wygeneruj mi w kalendarzu moim terminy, w których mogę spotkać się, jeśli będę potrzebował godzinę na spotkanie.
Albo
w sensie, wiesz,
Siri, przeczytaj tego maila, który teraz jest na ekranie i weź mi te wszystkie, spotkania, które w nim są rozpisane, wrzuć mi do kalendarza, żebym o nich pamiętał. Przypomnij mi o tym mailu za 3 dni, bo wiem, że coś tam będzie ważnego, nie?
O, to akurat
może
potrafi,
tak,
nie?
No, ale wiesz, jakby myślę, że jest ogromnie dużo rzeczy, które mogłaby robić, gdyby miała, wiesz, w backupie ten...
Ej, Cirillo, a weź zrób tak, żeby mi za pół godziny włączyć światła w domu i to jest... To jest rzecz, której ona nie potrafi zrobić, a to jest rzecz, która moim zdaniem jest na zasadzie zarządzaj tym mokrym domem. Zarządzaj mądrym domem w taki sposób, w którym jakby natural language input faktycznie, nie? Na zasadzie, no...
Nie znalazłam światła w domu.
Tak. Ostatnio powiedziałem, że włączyła mi znowu ten 3 minuty, żeby było...
Timer.
Alarm. Tak. I... Please wait. I have trouble connecting to the Wi-Fi.
No, niestety to...
Po tym jak 5 minut czekała na to, żeby cokolwiek powiedzieć, nie?
To jest... Nie, no, to jest po prostu dramat. Dramat. Także bardzo liczę na to, na WDC, ewentualnie na wrzesień. No, kurde, coś oni powinni się ruszyć z tym. Siri po prostu jest absolutnie niedofinansowana, niedorobiona. Mówiąc takim językiem
podwórkowym.
Ale żeby
było jasne, bo Google Assistant wcale nie jest lepszy, nie? Tutaj nie mówię o tym, że Google Assistant jest jakikolwiek sposób. To jest dalej to samo, w sensie tak samo niski iloraz inteligencji sztucznej jest w tych w Siri i w Google Assistancie względem chat GPT. I oczywiście jakby można mówić, że to jest trochę porównywanie jabłek do pomarańczy, bo jedno to jest jakby sztuczna inteligencja i mam tu na myśli Siri, powiedzmy, a drugie jest modelem jakimś takim językowym, a tam jest asystent po prostu głosowy. No i to jest, ale z drugiej strony oczekujemy tego samego, nie? W sensie to nie jest tak, że my technologicznie mamy nie oczekiwać tego samego od asystenta. Nie, jakby to jest naturalne oczekiwanie. Tak. Jeśli chcą, żebyśmy korzystali z asystentów głosowych, po pierwsze niech będą po polsku, a po drugie nie... No, Chat GPT po polsku radzi sobie naprawdę.
Oczywiście.
Nie jest rewelacyjny, ja piszę 1000 razy lepiej niż on, ale z drugiej strony w taki jakby, wiesz, i to są rzeczy, które, to właśnie, o, to jest rzecz, do której ja wykorzystuję Chat GPT, która mogła być w Siri, zaznaczyłem ci tekst, weź, popraw w nim wszystkie błędy. Najprostsza rzecz na
świecie.
Czysto
językowa. To jest... Jakby model językowy nałożony na język. Tak samo na przykład moja żona zrobiła test. Pierwszy raz chyba skorzystała z ChatGPT, bo napisała jakiegoś maila dłuższego po polsku i potrzebowała jego wersji angielskiej, bo będzie wysyłać tego samego w 2 miejsca. No i puściła do ChatGPT po prostu weź przetłumacz to na język angielski. I zrobił to bezbłędnie. W sensie, że gdyby przepuściła to przez tłumacza Google, to prawdopodobnie musiałaby popracować jeszcze nad, wiesz, niektórymi rzeczami, niektóre słowa czasem dwuznacznie źle dobiera, bo nie wyciąga za bardzo kontekstu. No różnie to bywa, nie? Ale tutaj bezbłędnie, w ogóle bez żadnej ingerencji mail był gotowy do wysłania, nie?
Ty widziałeś przykład maila, który pisałem, który wrzuciłem do ChatGPT i powiedziałem, weź mi go popraw, nie? I on wrzucił pod spodem wszystkie sugestie co do tego, w jaki sposób powinien być napisany. Ja dla pewności kiedyś wysłałem tekst po angielsku do niego i zapytałem, czy on brzmi, jakby był napisany przez native'a. I powiedział, że brzmi, więc spoko, więc mówię, okej, dobra, to mogę wysłać, ale chodzi o to, że wiesz, to jest rewelacyjna pomoc, nie?
No nie, no robi się tego coraz więcej. A wracając do września,
będzie znowu takie...
ponieważ we wrześniu
GPT podcast. Tak
nie,
się
to ja właśnie teraz troszeczkę odkleję się na chwilę, zrobiłem sobie most specjalnie wcześniej dotyczący Apple'a i tego, co się będzie działo, ale no bo na WWDC na pewno zobaczymy iOS 17. Już, to jest tak, jakby tak na, pewnik, to jest klasyk. Natomiast już Gurman tutaj pisze, są pierwsze podejrzenia. No, według jego informacji...
Co będzie w iOSie 22 według Gurmana? To jest to, czego oczekuję od dziennikarstwa.
No nie, ale tu jest akurat, nie jest aż tak źle, bo Gurman mówi...
Za każdym razem przypominają mi się, tylko czekaj, bo ciężko, tylko powiem ci, jak słyszę takie przecieki, to za każdym razem jak słyszę, że jest nowy przeciek, to mam przed oczami tego iPhone'a, który był iPhone'em 6, który byłbym taki, miał być taki, wiesz, że jest mega długi, tak. Bo skoro czwórka była taka, piątka to szóstka
jest... Później taka paletka.
To widzę, to są przecieki.
Oczywiście.
Tak,
nie, nie, no ale tutaj ja myślę, że te przecieki jestem w stanie w nie uwierzyć, dlatego że wynikają po prostu bezpośrednio z Unii Europejskiej i z tego, jakie regulacje wprowadziła w 2022 roku. I Apple i inni producenci mieli czas na to, żeby je wprowadzić. I nie mówię teraz wcale o złączu USB-C do ładowania, które myślę, że się na pewno pojawi. Natomiast jest też druga rzecz, i to software'owa, dotycząca iOS-a 17. I myślę, że no, tutaj trzeba będzie to wprowadzić. I my w Unii Europejskiej będziemy prawdopodobnie pierwsi, którzy doświadczą tego, że będziemy mogli na iPhonesach instalować aplikacje z alternatywnych sklepów. Słyszałeś o tym?
Słyszałem też już oczywiście te krzyki i płacze i widziałem już też komentarze na ten temat. No.
Znaczy wiesz, jakby ja zdaję sobie sprawę z tego, jakie zagrożenia niesie takie rozwiązanie i absolutnie rozumiem, dlaczego Apple się wzbraniało przed tym przez lata i wiesz, oczywiście na sztandary wynosząc bezpieczeństwo swoich użytkowników i to, że no przecież nasi użytkownicy muszą być bezpieczni, my stoimy na straży App Store'a i tutaj na pewno nic się nie przeciśnie, co też jest bullshitem, bo nieraz się zdarzały przypadki, w których aplikacje, które robiły jedno, później pod spodem robiły coś innego i wiesz, i Apple potrzebował dużego szumu w mediach, żeby w ogóle coś zrobić z tym sytuacją i tam wiesz, tą aplikację usunąć, więc no to nie jest tak, że oni stoją na straży i wszyscy są super bezpieczni i wiadomo, że te third party sklepiki, no to no, będą obarczone pewnym ryzykiem, to na 100%, ale sama możliwość, super sprawa, myślę, że to dla deweloperów może być bardzo fajna rzecz, bo po prostu będą mogli obejść ten tax 30%, jeżeli chodzi o pobieranie kasy.
Potencjalnie nie, jakieś gdzieś głoszą tak, właśnie jakieś plotki, że jakoś będą...
Że jakoś tam Apple sobie poradzi z tym, nie? Żeby ściągać hajs. Zobaczymy, ale jestem bardzo, bardzo ciekawy, jakie sklepy się pojawią, jakie to możliwości nam otworzy, czy będą na przykład sklepy z pirackimi wersjami aplikacji, na przykład, nie? Kto
no,
wie?
Istnieje taka szansa.
Tak jak Cydia, nie? I te wszystkie jakieś takie dziwne związania. No.
A propos Apple i VR-u, wysłałem ci linka. O? To jest zdjęcie sprzed 5 minut. Chciałbym, żebyś nacisnął sobie na tego pana. Zobaczył sobie jego zdjęcie ładnie, popatrzył
na
sobie na to,
pan
co tam
widzi. Pan jest łysy, ma na czole okulary VR-owe. No, wyglądają jak te Questy czy co inny chuj. No nie znam się na tych wszystkich dobrze. Ma jeszcze jedne leżące na biurku.
HoloLensy to są chyba.
Okej. Ma MacBooka i mam duży monitor Della, kamerkę, chyba Logitech C922. Peceta pod spodem, no. I gołą stopę.
Poprosiłbym cię, żebyś wszedł na profil tego pana i przeczytał nam, Czym się zajmuje?
I design interfaces that help companies introduce new technologies and or new interactions to their products. At Apple, this meant working on Face ID, Pencil, LiDAR, ARKit and more. At Oculus Meta, I designed yet unreleased fundamental input changes to the VR operating system.
Popatrz. Aha. Widzimy tutaj właśnie ziomka, który... Myślałem, że on teraz...
To jest Last Summer, to jest zdjęcie.
Tak. No to wtedy pracował w Apple potencjalnie.
Potencjalnie. Tak, tak, tak. Ale to myślisz, że któryś z tych okularów są z Apple'owskim prototypem?
A czy w ogóle zrobił coś tutaj, coś takiego? Wysyłam ci linka. VR OS. Aha. To jest akurat prototyp, ale odpalony
jasne
na Macu.
Aha, to jest to, że po prostu tak na mega zakrzywionym takim, no można to nazwać kanwasie, czy możesz mieć bardzo dużo różnych okienek pootwieranych, tak? Ale dobrze to wygląda. Dobrze to wygląda.
Tak, on pracował od 2018 mm-hmm. roku, czyli jak już to zdjęcie powstało, to... Bo to pomyliłem, bo chciałem zrobić ogromną aferę, że udało mi się ziomeczka, no ale jednak pracował, w sensie zdjęcie jest już jak nie pracuje w Apple.
No tak, no tak. Ale to pewnie w Mecie, wiesz, bo to wygląda na Oculusa, ten, to co ma na głowie, więc...
Tak, mhm. tak, tak.
Ale no dużo
może
rzeczy
też jest Oculus.
No. Wow. No ciekawe, ciekawy jestem. Czy te okulary zobaczymy, czy nie zobaczymy? Czy WWDC nam coś pokaże? No, wiesz, w zeszłym roku jak nadchodziło WWDC, to myślę, że mieliśmy bardzo podobny sentyment. To znaczy, że na pewno w to WWDC, na pewno, na pewno. No i okazało się, że nic. Ani, wiesz, ani widu, ani słychu. Jesteśmy rok później. Nie wiem, czy cokolwiek się zmieniło.
A, może teraz to WWDC.
Teraz to na pewno. Wiesz, będzie na pewno. No nie wiem, to znaczy ja już pytanie. nie jakbym miał się zakładać.
Ja nie czekam na to specjalnie.
Ja też,
to też jest chyba.
Ja też.
Nie mam żadnego powodu, dla którego chciałbym na to czekać. Nie mam. Nie jest tak, że to ma mi rozwiązać moje problemy. Ja zdałem sobie sprawę, że jestem takim człowiekiem. Nie, w sensie to. Kiedyś powiedziałem to już w podcaście. iPhone odblokował we mnie. To, że nie kupiłem Pro, iPhone coś mm-hmm. takiego odblokował we mnie. Pozwolił mi się cieszyć rzeczami, niekoniecznie myśląc o tym, że to są, ja wiem, to może nie tyle on to we mnie zrobił, co jest jednym z przykładów na to, uh-huh. że uh-huh. mogę tak uh-huh. zrobić. I nie mam jakichś takich rzeczy, trochę nie wiem, co miałoby to u mnie, jakie problemy rozwiązywać. Na ten moment nie mam żadnych problemów, do których potrzebuję nowej technologii, żeby je rozwiązać. Potencjalnie Apple lubi robić tak, że rozwiązuje problemy, które jeszcze
które
istnieją.
Sam tworzy. Takim, no.
Tak, dokładnie. No, a to jaki kupujesz kolor paska? Jakiego paska? No do zegarka, ale nie mam zegarka.
No jak to?
Nie masz zegarka?
Przecież musisz mieć
jak
styl,
nie masz zegarka?
Szyk.
Tak. Dzisiaj mam na sobie zielony pasek od okay. zegarka. Więc nie mam takiej, wiesz, nie myślę o tym, że potrzebuję tutaj rozwiązać jakiś problem mhm. nowy. Jestem ciekawy oczywiście, ale nie chce mi się czytać przecieków.
No, rozumiem.
Mhm. Bo strasznie mnie to nudzi, takie mało skonkretyzowane informacje. Ja rozumiem, dlaczego one są mało konkretne, bo one nie są oficjalne, nie są potwierdzone i tak dalej. Ale po prostu mam takie poczucie, że one nie wywołują już we mnie ekscytacji, mhm. tylko bardziej, ja już bardziej czuję się zawiedziony wtedy, kiedy te rzeczy
nie wychodzą.
Nie
no
są...
Tak.
Tak, tak, tak. Więc nie robię sobie nadziei, nie mówię sobie, o, następny iPhone to będzie miał USB-C. To już mówimy od chyba z 5 lat na tym
yep.
etapie. Więc ja już nawet, jak ktoś mówi, o, następny iPhone będzie miał USB-C, ja mówię, no, fajnie, fajnie. Jak będzie miał, to fajnie.
Tak jest.
Raczej, może nie, ale jak będzie miał, to fajnie, ale zupełnie mnie to jebę, bo naprawdę mój mózg już w pewnym momencie stwierdził, że tych informacji, tego co się dzieje jest za dużo i czekajmy na to, aż te produkty się pojawią, żeby się z nimi zainteresować. Ja oczywiście jestem mega zainteresowany, jak one się pojawią potencjalnie, ale...
Ja się trochę boję zmiany na USB-C, tak a propos, bo akurat tak? mnie to dotyka w taki sposób, że ja nie jestem jeszcze gotowy na tą zmianę, bo ja mam bardzo mało sprzętów, które korzystają z USB-C. Wiesz, rozumiesz, jakby ja jestem w ogóle jeszcze w erze po pierwsze Lightninga, jeżeli chodzi o telefony, czy iPada też, wiesz, iPad cały czas Lightning, telefon cały czas Lightning.
Na tym etapie nawet waporyzator mam z USB-C. No, a jedyna rzecz, która ma USB, mikro USB no. u mnie, to jest aparat.
No to ja mam aparat, mam, no trochę mam takich sprzęcików, wiesz, większość, w sumie 99% powerbanków ma ładowanie przez mikro USB u mnie, no bo ja nie kupowałem nowych. Po co mi te wszystkie powerbanki, jak mam stare, no to jakby wiesz, więc ja jestem trochę, wiesz, zacofany, jeżeli chodzi o to, więc jeżeli telefon będzie miał...
Lampkę, ja mam jeszcze lampkę ładowaną na mikro USB. Okay.
Tą Xiaomi, ale tą no taką Candle rzeczy. Lamp, tak? Okay.
Tak, okay. Tak.
No to ciekawe, bo ona jest
przepiękna
taka w miarę...
lampka. Wiesz co, są już nowe, które mają poprawiony problem związany z tym, że bardzo ciężko jest w ogóle podłączyć tą wersję z mikro USB do ładowania, bo ona ma schowany pod spodem za taką ścianką ten wejście, więc trzeba tam jakoś się namęczyć, żeby to wsunąć. Akurat u nas jest podłączona cały czas do prądu, bo ona stoi w konkretnym miejscu, ale te nowe już mają nie dość, że USB-C, to jeszcze takie, że nie musisz tego szukać, tylko ten dongle, w sensie wyjście jest widoczne od razu.
Okej. To spoko. W ogóle ona jest fajna. Ostatnio komuś polecałem, bo ktoś chciał coś tam...
Rewelacyjna. To jest wspaniała lampka.
Balkon ktoś sobie robi, wiesz, klimatyczny. Rośliny, wiesz, i tak dalej. No to mówię, to ta lampka jest super, bo faktycznie możesz ją wynieść, kiedy chcesz, zabrać ze sobą do domu i wiesz, i będzie ci służyć.
Szkoda, że nie jest wodoodporna, ale takie w ogóle lampki na balkon, czy tam na ogródek. Eve robi taką kulkę, która jest przenośną lampką i ona jest, z tego co pamiętam, przynajmniej wodoodporna. Eve, to się nazywa Eve Home, jest taka strona internetowa. Lightning, a może to się nazywa inaczej? Outdoor? Ja to poczekaj, sprawdzę na Allegro i ci powiem, jak to się nazywa. Może to nie Eve? HomeKit lampka.
Oczywiście. No, ale ciekawe w sumie. Ale nie wiem, czy to Eve robi na pewno.
HomeKit. Eve Elgato Flare.
Flare? Okej. Okay.
Skończyła się ta akurat konkretna aukcja, na którą patrzyłem.
Aha. A, rzeczywiście, fajnie to wygląda. 4,99 kosztuje. No, trochę dużo jak na taką lampkę.
Może się nie sprzedają. No, ale z drugiej strony zobacz sobie, to jest piękna lampka z pełnym RGB. Trwała obudowa o wodoodporności IP65, uchwyt do noszenia i zawieszania.
Okej.
Okay. 6 godzin świeci tak po prostu. No i jest automatyzacja, bo to działa w HomeKicie.
No, okej. Okay. Spoko.
Proszę, nie przekonałem cię trochę bardziej?
No to jak jest w HomeKicie, to jest inna
rozmowa. Mam bezprzewodową ładowarkę. No tak, no ja tylko takie HomeKitowe teraz uważam. Ta e-lightowa nie ma tego, co jest jakimś bólem w sercu, ale z drugiej strony to trudno. Już nie będę wszystkiego optymalizował, bo ta lampka jest przepiękna.
Fajna, rzeczywiście fajna. Znaczy podoba mi się ta prosta forma, nie? Że ona jest naprawdę po prostu kulką, która stoi na oczywiście ściętej podstawie, ale to taka kula, która daje światło, to jest to, czego pewnie
tak,
to potrzebujesz, nie?
Ja mam tą lampkę koło siebie, taką tego, o której mówiłem w podcaście, to się nazywa Meros? Meros Ambient Light. Meros Ambient Light. Pytanie, czy ona jest wodoodporna, bo coś takiego. Bo to jest przepiękna lampka też. W sensie ona ma ładny kształt, taki delikatny. Tu jest jakaś, widzę, ale to nie ta, którą ja mam. To ja mam tą. Bedside Lamp się nazywa niby. Dobra, i ona kosztuje 34 euro niby. Działa z HomeKitem, oczywiście. Bardzo dobrze sobie w ogóle działa z tym HomeKitem. No ma ładne kolorki. Prosta obsługa, zdalne sterowanie, harmonogram w aplikacji, kontrola głosem, ale nie ma, nie ma, bez skraplania, czyli nie jest wodoodporna. No i ona jest też na stałe do prądu przylepiona, więc to też jest inny
no
problem.
Tak, no tak, to taki na balkon, to jak nie masz gniazdka na balkonie, no to niestety.
Nie, ale jest też super, w sensie to też jest fajna lampka, chociaż no, nie jest na zewnątrz.
A ja w ogóle O, to tak a propos w ogóle, to może być ciekawy temat, bo dosłownie dzisiaj jestem po, jak rozmawiamy o balkonie, to mi się teraz przypomniało, że jestem dzisiaj po rozmowie z konsultantem. Ja wiem, że to teraz beka na 100%, czyli dzień dobry, czy pan nie chce może fotowoltaiki u siebie? Ale tym razem to wyjątkowo ja się odezwałem, bo zobaczyłem u nas...
Bo chciałem
u siebie fotowoltaikę. Nie, ale odezwałem się dlatego, że zobaczyłem u nas na osiedlu sąsiada. Nie wiem, kto to jest, bo to jest w innym bloku, zupełnie my się tak tutaj bardzo dobrze nie znamy, ale zobaczyłem na balkonie u niego panele słoneczne. Mówię, też chcę takie? Co to kurde? Więc tam napisałem do firmy, która u nas tą zarządza nieruchomością i mówię... Co trzeba zrobić, żeby tak mieć? No i on tam dostałem listę, że trzeba przygotować dokumenty, zarząd musi się zgodzić i tak dalej, musi być projekt i ten. Mówię, no dobra, czyli ja odzywam się do kogoś, kto to wykonuje, oni przygotują projekt, ja to wysyłam do zarządu, zarząd się godzi lub nie, jak się godzi, to robimy. No jak jednemu pozwolili, to mi chyba też pozwolą, co? Więc jestem już po rozmowie właśnie tutaj z konsultantem. I dowiedziałem się kilku fajnych rzeczy, bo rzeczywiście ja mam dość duży balkon, który zresztą sąsiaduje tutaj ze studiem, więc rzeczywiście będzie to bliska instalacja. I co ciekawe, jeżeli to się uda faktycznie, bo na razie to jakby pewności nie mam, dopóki nie mamy zgody, no to wiesz, możemy sobie gadać, ale jeżeli to się uda, to faktycznie jest Łos Podcast. Oraz streamy Dobrego Ducha. Wszystkie będą zasilane energią prosto ze słońca generowaną.
Ajajaj.
Zielona energia. W każdym razie, wiesz, rzeczywiście rozmawiałem i co ciekawe, ten balkon jest na tyle duży, że jesteśmy w stanie tutaj zbudować taką instalację, która będzie się łapała do dopłaty rządowej. To mnie zaskoczyło. Dzięki czemu... Około 40, może nawet do 50% kosztu jakby instalacji pokryje właśnie ta dopłata. Ja mówię, super. To jest zajebista rzecz.
Darmowe pieniądze,
oczywiście. No i jakby tak bardzo na razie lekko licząc, to wiesz, nie są wyliczenia dokładne, bo to też wszystko zależy od tego.
To milion złotych.
Nie. Właśnie to jest ciekawe, że instalacja, która będzie miała 2000 kWh, nie? To tak się mówi, że ona generuje mniej więcej w roku, on tak mówi, wiesz, no on nie może powiedzieć na 100%, bo to wszystko zależy od tego, jakie jest lato, ile jest słońca, dokładnie. To on mówi, że taka instalacja jest w stanie wygenerować około 1900 kWh na rok, nie? Gdzie dla porównania, może to, bo niektórzy może nie wiedzą, na przykład u mnie schodzi rocznie, w zeszłym roku, sprawdziłem to specjalnie, jedno mieszkanie właśnie generowało pobór mocy na poziomie około 2400 kWh, nie? Więc jeżeli ja 1900 z tego sobie wygeneruję, no to będzie bardzo przyjemna sytuacja, ale oczywiście trzeba wziąć pod uwagę to, że my nie mamy tutaj banku energii, więc ta energia się nie stakuje, czyli jeżeli ona jest wytwarzana, to musi być od razu wykorzystywana, nie? Czyli możemy to mierzyć na zasadzie, okej, to mieszkanie pobiera sobie energii X, ale Y nadwyżki będzie wracał do naszego dostawcy i ja będę ten Y sprzedawał dostawcy i jakby w ten sposób,
tak, bo to tak działa.
To tak działa, więc bo gdybym miał bank energii, no to wtedy jest troszeczkę inna sytuacja, bo wtedy sobie zbierasz, w nocy na przykład wykorzystujesz z baterii, wiesz, i trochę więcej można to wyciągnąć, ale banki energii to jest w ogóle już zupełnie inny rząd wielkości kosztów, więc to zupełnie się nie opłaca. Natomiast
ile takich baseusów 20 000 kWh musiałeś prostu...
No właśnie.
Oni mają chyba też nawet większy, wiesz, 30 000.
Może by się złapało. W każdym razie wygląda na to, że wiesz, że chyba będziemy to robić, bo to się po prostu opłaca. Może być tak, że dzięki tej dopłacie cała instalacja zwróci się, on mówi tak, 3-4 lata, nie? Normalnie to jest 5-6, 7 lat czasem, a tutaj 3-4 lata i będziemy na zero, a później już będziemy, wiesz, prawie że zarabiać. No ale chodzi oczywiście o zmniejszenie rachunków za prąd, który niestety, ale wiesz, no dopóki nie będziemy mieli pewnie tych atomowych elektrowni, czy tych nawet mini elektrowni, które ostatnio były ogłaszane, chyba nawet przez Orlen, że oni planują, że będą tu i tu, no to wiesz, no dopóki nie będzie alternatywy, to po prostu trzeba sobie samemu radzić, a rachunki pewnie no nie będą jakoś maleć specjalnie, nie? Więc myślę, że to jest spoko inwestycja, no im droższy będzie prąd, tym szybciej to się będzie zwracać tak naprawdę, nie? A jeszcze dodatkowo dopytałem, wiesz, jak wygląda kwestia tego, bo tam oprócz samych paneli jest jeszcze coś, co się nazywa falownikiem, który zamienia prąd tam stały na zmienny, czy zmienny na stały, whatever. Ja już aż tak nie jestem, wiesz, super mądry. Natomiast pytam właśnie, czy ten falownik, czy to musi być w mieszkaniu, czy na zewnątrz. On mówi, że nie ma problemu, to będzie na balkonie. I to jest taka skrzyneczka, wiesz, tam 20 centymetrów na 30 centymetrów i 5 centymetrów głębokości. Mówię, a to luzik, nie? Bo trochę się martwiłem o to, że no skoro jesteśmy, wiesz, balkon sąsiaduje ze studiem, no to gdyby tam ten sprzęt hałasował, wiesz, buczał, wydawał jakieś dziwne dźwięki, no to byłby problem, nie? Ale okazuje się, że to jest praktycznie bezgłośne, to nawet nie ma wiatraka, jest chłodzone powietrzem po prostu na zewnątrz i przez radiatory, więc mówię, okej, no to spoko, rozmawiajmy dalej, nie? Więc może się okazać, że faktycznie tutaj balkon będzie uzbrojony po prostu w panele niedługo i będę sobie generował swój własny prąd, ale bardziej opowiadam o tym dlatego, że w sumie nie wiedziałem, że tak prawie, że oficjalnie i to nawet właśnie w blokach mieszkalnych, tak jak no ja normalnie na osiedlu mieszkam, że takie opcje są. Bo ja przez długi czas myślałem, że dobra, no to załatwić to, wiesz, w ramach zarządu to prawdopodobnie w ogóle rozmawiamy o instalacji na przykład na całym dachu bloku, nie? Że jakby instalacja, która będzie zmniejszać rachunki samej wspólnoty i ewentualnie nadwyżkę będzie oddawać mieszkaniom, no to by była jakaś w ogóle kosmiczna, wiesz, kosmiczny plan, jakiś nie do zrobienia. A okazuje się, że jakby prywatnie też teoretycznie można, wszystko oczywiście zależy od zarządu, ale generalnie są takie opcje i ta firma akurat, nie będę na razie ich, wiesz, wspominał, bo nie zrobili jeszcze, nie wiem, czy jestem zadowolony, ale oni po prostu mają już na swoim koncie dużo takich instalacji właśnie prywatnych, właśnie na balkonach i radzą sobie całkiem nieźle. Także ciekawe. Ciekawy pomysł. Właściwie, wiesz, no, pomysł. Naprawdę pamiętasz, jak rozmawialiśmy jeszcze o kopaniu krypto, żeby sobie tutaj jakoś zmniejszyć rachunki, no to byłby też sposób na to, nie? Ale dzisiaj już kopanie krypto się zupełnie nie opłaca. Nawet jeżeli bym miał te panele, to po prostu no, już wszystko tak poleciało na pysk, że w ogóle nie ma o czym mówić, nie?
Kumam. Bardzo fajny eksperyment. No ja może kiedyś też będę miał własne mieszkanie, własny dom i wtedy będę miał takie rzeczy jak no prąd jakiś
no,
taki.
Ja myślę, że w ogóle to też traktuję to też trochę jak inwestycje w to mieszkanie. Znaczy w wartość tego mieszkania. Że ona nagle, wiesz, trochę jednak urośnie, bo załatwiłem te wszystkie zgody, wiesz, już sam koszt samej instalacji to jest jedno, ale wiesz, to, że ona jest, że już wiesz, że to mieszkanie ma jakby z automatu obniżone rachunki za prąd, no nie głupia sprawa.
Pasywne.
Nie?
Panie, to jest mieszkanie pasywne. To jest mieszkanie totalnie pasywne. Ono bierze tylko.
Ono tylko bierze. Nic nie daje.
No, to jest fajny, bardzo fajny pomysł.
No więc tak wiesz, mówię, a rozpoznam temat i okazało się, że to jest prostsze niż mi się wydawało.
Ja mam za małe balkony, teraz tak o tym myślę.
No, tu jest, wiesz, tu jest szerokości jest 6 metrów balkonu.
Nie, to nie ma szans.
Wiesz, to jest kawał balkonu, więc faktycznie w ogóle on, jak policzył to mówi, kawał... to zmieścimy się na tą dopłatę, bo faktycznie dopłata jest dopiero od instalacji, które mają 2000 kWh, nie? No. Czy tam on to, ja, nie, to nie są kilowatogodziny, tylko kilowatopiki, czy jakoś tak?
Okej.
Okay, to już nie dla mnie. To przepraszam, to już za dużo dla mnie. Przepraszam wszystkich, którzy się znają na tym, za to, że mówię takie głupoty. Pewnie Norbert zaraz będzie mi pisał SMS-y, bo on tak po każdym odcinku coś mi zawsze napisze, nie? O Tesli też mi pisał, że pamiętasz, jak rozmawialiśmy o tym, że w Tesli chyba w nowych modelach S zmiana kierunku jazdy do przodu albo do tyłu jest na ekranie. Nie? I on mówi, tak, jest, oczywiście, możesz to zrobić, ale Tesla sama stara się zgadnąć, gdzie chcesz jechać. I robi to całkiem nieźle. Ja mówię, okej, no dobra.
Ja bym jakoś chyba...
No, nie jeździłem, nie wiem, ale doceniam i jeżeli tak faktycznie jest, to okej. Nie? Jakby jeżeli ona decyduje o tym i robi to dobrze... That's fine. No nie wiem, czy bym...
Jedziemy do mamusi jako komunikacji, gdzie będziemy jechać, w którą stronę.
To do przodu czy do tyłu? Zawsze do przodu, no. Zawsze do przodu. No ale ciekawe, ciekawe. Także pozdrawiamy Norberta, oczywiście ściskamy bardzo mocno i więc ja czekam na SMS-y w sprawie kilowatopików czy... 3 kilo pikowatów, nie wiem.
Ale Wojtek, mogłeś powiedzieć, ja tych ludzi od tych instalacji mam, powiem ci, na mailu przynajmniej z 80. Tak, ja bardzo dużo dostaję.
Ciekawe.
Nie wiem
ja właśnie tego. Nie, to jest też ciekawe, że jakby zupełnie...
Znaczy telefonów Aha. Nie, ale maili wow. Bardzo dużo.
To albo mi wpadają do jakiegoś spamu czy coś, nie mam pojęcia. Słuchaj, ja mam jeszcze jedną rzecz dla ciebie. Pamiętasz, jak żeśmy... No. Cisnęli bekę, śmialiśmy się, rozumiesz? Z tego, że... Znaczy raczej ja byłem pod wrażeniem, że InPost jest taki forward i taki do przodu, że wracając do tematu AI na chwileczkę jeszcze, że pojawiają się oferty pracy na tak zwanych prompt engineers, nie? Czyli ludzi, którzy
tak.
Wiedzą, co wpisać do ChatGPT, czy tam innych generatorów też obrazków, bo chodzi też o Midjourney i inne DALI i tak dalej. No to jest taka strona i chętnie się z tobą podzielę, ich podzielę z naszymi słuchaczami też. Jest taka strona, która zbiera takie oferty. Oczywiście nie za bardzo wiem, skąd oni te oferty mają. Wygląda to raczej na coś postawionego tak, wiesz, taka zabawka, że zbieramy z różnych miejsc, ale faktycznie te oferty się pojawiają i możecie sobie zobaczyć, że lista wcale nie jest krótka. Jest dużo ofert na czysto remote, więc spokojnie można robić z domu, ale są takie, wiesz, z Berlina, z Kanady, Stany Zjednoczone, nawet Warszawa, Poland, proszę bardzo. Prompt Engineer, Publicis Lepon, i jest rozpisane jest dokładnie. Publicist. A, bo widzisz, on je zaciąga z tego, z LinkedIna po prostu. Bo jak klikasz jakiś guzik Apply Now, to wtedy on cię przerzuca do LinkedIna i pokazuje. Czyli po prostu to jest taki zbiór, wiesz, informacji z LinkedIna z zaciągniętymi tymi ofertami, ale zawężonymi właśnie do konkretnie tych prompt engineers i tak dalej. Więc. Wow, tego jest coraz więcej. To bardzo ciekawe w ogóle nowe możliwości dla ludzi, którzy szukają pracy, a sami może jakoś tam prywatnie się bawili w jakieś robienie jakichś głupich obrazków czy jakichś dziwnych rzeczy. Jeżeli czują się na siłach, jak najbardziej można to robić też za pieniądze, no i to myślę, że niezłe. Także ciekawie się zmienia rynek pracy. Ja stary oczywiście, ja już trochę, widzisz, trochę mnie tam nie było i dużo się pozmieniało. No ale ciekawie się robi. Ja nie wiem, czy bym był dobry. Musiałbym się dużo nauczyć jeszcze.
Pisanie promptów? Ja czuję, że to nie jest coś, co chciałbym robić.
Jesteś dobry ale w dyrektorowanie, wiesz. To jest zupełnie inna rozmowa, to jest ten.
Ja to nie będę tego
Okej. Ja musiałbym pewnie obejrzeć ze 3-4 długie wideo z poradnikami i pewnie bym dał radę. Wiesz, to jest mniej więcej taki poziom jakby inputu, który musisz mieć. I to jest też niesamowite, że dzisiaj żyjemy w takich czasach, że...
Czy na pewno? Ja nie wiem, może trzeba mieć więcej.
4 wideo, myślisz?
A ile w ogóle płacą za takie rzeczy?
No to musisz tam zobaczyć, no wiesz, ja nie wiem, czy one mają widełki w ogóle, akurat tutaj widzę, że...
A to jest prompt engineer.
No tak.
Co to robi na przykład taki ziomek? A to jest po francusku. Ale... 65 tysięcy euro za rok? To ja nie chcę takiej pracy.
Aha, no to chyba, że to jest part-time, no to wtedy jest inna rozmowa, to możesz sobie coś tam porobić, nie?
Nie, to było tam normalnie. Chat GPT prompt engineer, Upwork na przykład, ile płacą?
No, aha. Ile płacą?
Nie, no tutaj 25 dolarów za coś płacą, więc to nie jest w ogóle tego. Senior conversational AI designer nie ma tych... Jakie to są stawki? Bo jakby... Wiesz, ile się płaci za taką pracę,
no
nie?
Tak. No...
Jakby jaka to jest stawka?
No to wiesz, musiałbym zobaczyć, no nie wiem.
GPT prompt engineer? No nie ma tutaj nigdzie.
W Upworku tutaj też nie wiemy, tak? Fixed price, 40 dolarów. Ale za co? Za jeden prompt?
No właśnie, no
może
nie
tak.
Wiem za co.
A tak, zobacz. Looking for someone to help create a prompt template that can be used to replicate the style of the attached images. Czyli po prostu napisz nam tak, żeby to było używalne wielokrotnie, żeby zachowywało styl,
tak.
I my zapłacimy 40 dolarów za to. No to wiesz, może się okazać, że to jest całkiem opłacalne. To raczej wygląda na zasadzie takiego zlecenia typu Fiverr, nie? Że jakby, no jest jedna rzecz do zrobienia, po prostu zrób to, zamykamy temat, nie? Ale to też na zasadzie, wiesz, ćwiczenia tego, czy umiesz, czy jesteś dobry, czy faktycznie jesteś w stanie zrobić coś, co jest replikowalne na dłuższą metę. To, kurde, można poszukać, można popatrzeć.
Junior 70k. Gdzieś w Australii widziałem dolarów na rok.
70 tysięcy dolarów na rok? Stawia. No ale no to ile to jest?
200 koła? 240? 220?
No a ja nie umiem liczyć na rok. To na 12 trzeba teraz mi podzielić. Ile to jest miesięcznie?
Publicyst warszawski?
Tak, widziałem, że też szuka
nie
właśnie.
Nie ma. Ale nie ma.
Nie ma, nie ma żadnych tak. No. Ale...
Chyba, że ma.
Ciekawe.
Sprawdźmy na LinkedInie.
Ciekawe, że są w ogóle tego typu, wiesz, miejsca do pracy i szukają takich ludzi, więc jeżeli ktoś czuje się, wiesz, pewny, to jak najbardziej. Ale właśnie chciałem to powiedzieć, że.
To prawda.
Że jesteśmy w takim miejscu, że pojawiają się zupełnie nowe obszary pracy, obszary tego, gdzie możemy się, wiesz, spełniać, które przez to, że są tak bardzo nowe. To jeżeli wdepniesz to w to odpowiednio wcześnie...
Ktoś doświadczenia potrzebuje, widziałem na stanowisku bez juniora, 6 miesięcy.
Jasne.
Jeśli masz 6 miesięcy pisania promptów, to jest...
No wiesz, teoretycznie możesz mieć, nie? No bo ChatGPT już istnieje od jakiegoś czasu. Ale właśnie to jest ciekawe, że żeby być dobrym lub przynajmniej akceptowalnie dobrym lub lepszym od zwykłego człowieka, naprawdę niewiele trzeba się uczyć. Bo ja nie żartuję z tym, że wystarczy, że obejrzysz 3 wideo na YouTubie. Jeżeli obejrzysz je, wiesz, robiąc notatki i faktycznie dokładnie zrozumiesz,
oczywiście,
o co chodzi,
nie, no wiadomo.
To może się okazać, że nagle masz zupełnie nowy obszar pracy, na który jest ssanie, bo to jest coś nowego zupełnie. I
pytanie, ile tego ssania będzie? W sensie, ile tej. Bo ja na przykład, gdybyś mnie zapytał dzisiaj, czy jak mam ocenić, ile pracy miałbym dla kogoś, kto jest prompt engineerem, to nie wiem. W sensie,
no,
to równie dobrze mogą być 3 miesiące i to równie dobrze może być 4 lata, nie? Zależy jakby, jaka z tego będzie wartość, bo mam też takie przeczucie, że ilość promptów, które człowiek może napisać, jest skończona. W sensie, albo ilość promptów, które są potrzebne do wykonywania regularnej pracy, jest skończona i ona pewno przyrasta, no bo wiadomo, że pojawiają się ciągle te nowe problemy, których nie obsłużyliśmy, ale z drugiej strony, czy ona przyrasta na tyle, żeby zapłacić 70 tysięcy dolarów, żeby mieć problem rozwiązany w ciągu roku? Bo wydaje mi się, że nie.
Pytanie, wiesz, czy...
Ale mogę się mylić.
Czy w takim razie na przykład jak jesteś agencją reklamową, nie? I zatrudniasz człowieka, który będzie generował prompty, ale ich efektem będą całe strategie komunikacyjne dla marek, nie? Jakieś takie duże rzeczy, nad którymi do tej pory pracowało 10-15 osób, nie? I jakby robili to całymi dniami i faktycznie poświęcali temu dużo czasu. I ja nie mówię, że tych wszystkich ludzi zwalniamy, nie? Jakby to zupełnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że mamy człowieka, który robi nam bazę. nie?
Właśnie generalnie docelowo pewno do tego bardzo by, wiesz, raczej firmy do tego by chciały doprowadzić, no bo... No,
im mniej ludzi, tym lepiej, no wiadomo.
Jeśli czyjąś pracę możesz zastąpić promptem do ChatGPT, to ludzie pewno będą woleli pójść w tę stronę, nie?
Jasne. Tylko, że też nie zapominajmy o tym, że dlatego ja mówię, że nie zwalniać od razu, bo to, co ChatGPT wypluje, trzeba przemielić przez człowieka.
Strasznie
przynajmniej jednego, który nada temu kształt bardziej ludzki. Dlaczego mówię o tym, że bardziej ludzki? Nie wiem, czy widziałeś wideo Casey Neistata, który zrobił ostatnio, którego scenariusz i jakby wszystkie sceny napisał ChatGPT. I on po prostu wykonał wszystkie te polecenia, które ChatGPT mu przygotował. Scena po scenie, ujęcie po ujęciu, mówi dokładnie to, co mu ChatGPT podpowiedział, żeby powiedzieć. I przez to, że jakby, no wiesz, Casey ma bardzo dużo różnego rodzaju vlogów na miejscu, dostępnych, wiesz, dla modelu językowego, żeby chociażby styl podłapać i tak dalej, to było w stylu Casey'ego, nie? Ale to było strasznie bezduszne. Rozumiesz? Mhm. To było bardzo bezduszne i on to bardzo fajnie pod koniec podsumowuje, że jakby ChatGPT, okej, jakby on może pomagać, jak najbardziej, ale jeżeli chodzi o kreatywność, to ona ma źródło gdzie indziej. To znaczy, kreatywność ma źródło w duszy, której ChatGPT nie ma. I no to wiesz, trochę więcej elaboruję na ten temat, ale coś w tym jest, nie? Że jakby jak czytasz te wszystkie rzeczy, które ChatGPT przygotowuje, one są pewnego rodzaju bazą. Jest to wręcz, wiesz, matematyczne to są odpowiedzi, nie? Że jakby to nie jest coś, co usłyszałbyś od drugiego człowieka, chyba że na przykład jest takim stażystą, który przyszedł do pracy i musi się postarać i musi pisać bardzo ładne, grzeczne maile, bo inaczej to zostanie wyrzucone z pracy, rozumiesz? Więc to trochę jest taki styl, nie? A każdy z nas ma jednak swój własny i każdy z nas inaczej się komunikuje ze światem i no, Casey'ego nie da się podmienić maszyną, nie? Jakby, i to jest też trochę takie odświeżające myślenie, bo mówimy cały czas o tym, że maszyny nam zabiorą pracę i tak dalej. ChatGPT jest taki potężny, owszem, ale no, on nie zrobi tego po ludzku. Bo nawet czasem jest tak, że niektóre rzeczy powinny być specjalnie nierówne, nie do końca dobre. To tak się, dlatego na przykład niektórzy słyszą różnicę na przykład w utworach muzycznych, tych, które były przygotowane, nagrane na przykład na prawdziwych instrumentach versus wygenerowane przez komputer, nie? Jakby teoretycznie to są te same dźwięki, nie? I teoretycznie oni pracują na tych samych nutach, ale komputer zrobi to perfekcyjnie, idealnie. A my jesteśmy nieperfekcyjni i nieidealni. I właśnie to jest ta część tej duszy, tego człowieka, nie? Więc to zawsze chyba będzie nam potrzebne. Tak mi się wydaje, że jakby ludzi nie da się zastąpić w 100%, więc nie musimy się martwić, że ChatGPT nam zabierze robotę. Pewnie to tam, wiesz, będzie się modułować. Trochę plastelinka, nie? Tu się naciśnie, tutaj coś mniej, tu coś bardziej, ale generalnie nie musimy się martwić, że kreatywni ludzie zostaną zastąpieni, no bo nie, na pewno nie wszyscy i na pewno nie w dużej mierze. Tak mi się przynajmniej wydaje.
Tak mi się wydaje. Wyciążku, myślę, że masz rację. Aczkolwiek ja czuję jakieś takie ryzyko, nie? Że to idzie bardzo niebezpiecznie i to może się wymknąć pod kontroli, że nagle naprawdę dużo ludzi nie będzie potrzebowało innych ludzi do pracy, nie?
Zobaczymy, no dobra, wiesz? Ja jestem ciekawy, czy coś się wykopryknie.
My jesteśmy częścią dyskursu, zadajemy tylko pytania. My nie jesteśmy po to, żeby te wszystkie pytania odpowiedzieć. Chodź chociaż ku After Darka. Pogadamy sobie o paru rzeczach, między innymi powiem coś o słuchawkach, bo zrobiłem z nimi podróże, więc mogę coś powiedzieć. Natomiast chciałbym też powiedzieć, że nie słyszymy się za tydzień, tak. Nie słyszymy się za dwa tygodnie, słyszymy się za trzy tygodnie.
Ja nie wiem, ludzie nie wytrzymają tego.
To będzie niesamowite inne też zaraz.
A ja tylko powiem jedną rzecz, bo to jest ważne akurat dla słuchaczy, nie patronów może, że ja chcę dla patronów przygotować specjalne mikroodcineczki na te dwa tygodnie, że ja coś dla nich nagram, myślę, że będą zadowoleni, tak, no bo to jednak są użytkownicy płacący prawdziwymi pieniędzmi, więc użytkownicy płacący prawdziwymi pieniędzmi powinni być zadowoleni, dlatego spróbuję zrobić tak, żeby byli zadowoleni. Więc patroni będą mieli content co tydzień, ja im będę go podsyłał sam osobiście, prywatnie i jeżeli jesteś patronem Orzeszku, to też będziesz mógł posłuchać, a jak nie, no to sorry.
Tak. Ja sobie posłucham może. Chodźmy.
Pa!
Chodźmy. Dzięki, do usłyszenia, pa!
Jest Łos Podcast o technologii z wąsem.